między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dziś rozpoczął się tydzień modlitw o trzeźwość narodu. W tym roku pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. W czasie prezentacji programu redaktor Rafał Porzeziński powiedział, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od mediów. A więc w ślad za tym dziś nietypowy materiał o byłym alkoholiku, członku kościoła Słowo Życia, który sam pomaga obecnie czynnym alkoholikom i wszystkim osobom w potrzebie. Dziś również zajrzymy do kart przedwojennej historii jednego z najstarszych klasztorów na ziemiach polskich. To nasz wielkopolski zabytek. A także przypomnimy o aplikacji na telefon, która bardzo ułatwia orientację w tym, gdzie, co i kiedy w życiu państwa i nie tylko państwa parafii. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko, zapraszam na dzisiejsze Między Niebem a Ziemią. To miejsce, w którym bezdomni i alkoholicy odzyskują godność. W Kaliszu, w Śródmieściu, powstał punkt pomocy osobom w kryzysie. Koordynatorem punktu pomocy jest pan Robert z kościoła Słowo Życia. Dla organizatorów ważne jest nie tylko ubranie i nakarmienie potrzebujących, ale także pokazanie im, że są ważni.
My się zajmujemy przede wszystkim osobami bezdomnymi, którzy tam mieszkają na przykład na tych pustostanach. No ci, co w ogóle nie mają żadnych środków do życia. Alkoholicy. Mamy część ludzi, którzy są bezdomni, mieszkają tak w tych pustostanach, ale na przykład nie piją. A jest dużo ludzi, którzy są też na własne żądanie, nie? No, którzy też potrzebują pomocy od nas. No, u nas przede wszystkim dostają kąpiel, czyste ubrania, obcinamy włosy, higiena osobista, tak, wszystko, co potrzeba, dostają. Dostają posiłek jeden, ciepły, czyli przeważnie zawsze jest zupa, kawa do tego, ciasto, herbata. No i dostają też dobre słowo, przede wszystkim dobre słowo, wsparcia, tak?
Jest bardzo potrzebne, bo my jesteśmy bezdomni i wy nam pomagacie dużo. Tu może kolega się wypowie.
Wszystko straciłem i takie miejsce jak tutaj, to pobyłem 5 koniuszów. Nawet dwa razy tygodniu takie spotkania. W sobotę i na przykład w środę. O, to wszystko, dziękuję.
Dla nas jest każdy człowiek ważny, szczególnie też dla naszej służby, tak, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, chrześcijanami wierzącymi i ta pomoc się liczy. A ja dostałem to, jakby to można powiedzieć, do powołania od Boga do tej służby, ponieważ ja też kiedyś byłem bezdomny. Byłem alkoholikiem, byłem bezdomnym alkoholikiem. I dlatego właśnie mam to w sercu, żeby pomagać tym ludziom.
A co jest w tej pomocy najtrudniejsze?
Dotarcie do nich, do ich wnętrza. Bo u nich jest, oni cały czas myślą, że oni są straceni już. Że są nic nie warci, że ludzie na nich po prostu nie zwracają uwagi. Oni się wstydzą gdziekolwiek iść, tak? Oni nawet mogą iść do urzędu coś załatwić, to oni się wstydzą. Bo ktoś na nich patrzy, albo mówi, że śmierdzi, albo mówi, że coś tam, tak? A my jesteśmy właśnie po to, żeby byli pachnący, zadowoleni i uśmiechnięci. To jest dla nas największym takim celem. No i też wysyłamy ludzi do ośrodków kryzysu bezdomności, czyli ośrodków uzależniania od alkoholu tak samo. Już mamy takich właśnie dwie osoby, które stąd wysłali. Oni tutaj w Kaliszu, z Kalisza tutaj byli. No jeden właśnie wrócił, no, który był na prawie rocznej terapii. No i jest trzeźwy i chłopak wyszedł. Dla tych ludzi to jest godność, jak oni są czyści, ubrani. Tutaj jak przychodzą, oni przychodzą po prostu smutni. Ale jak stąd wychodzą, to już są uśmiechnięci, zadowoleni, że chociaż te kilka dni mogą być czyści, bo nie jesteśmy w stanie ich codziennie, bo każdy z nas pracuje, my to poświęcamy swój prywatny czas jakby z dobrej woli, żeby ich po prostu tutaj z nimi być. No tak jest na razie. Myślimy, że to się zmieni w przyszłości. My mamy takie skryte marzenie, żeby to powstało codziennie, żeby to ci ludzie mogli tu przychodzić. A szczególnie ci właśnie bezdomni. Chociaż chwilę posiedzieć z nami, porozmawiać w ciepłym, tak? Posiedzieć, no i coś zjeść ciepłego. No bo każdy zasługuje na to.
Potrzeby są na pewno duże, ale co jest w tej chwili najważniejsze? Jak można pomóc?
Łazienka już jest zrobiona, bo żeśmy to zrobili jakby własnymi środkami, tak? Znaczy no, własnymi sponsorów, którzy nas wspierają, ludzie, którzy nas wspierają z kościoła i nie tylko. No na pewno potrzebujemy wyremontować, jeszcze mamy dwa pomieszczenia, które musimy wyremontować, ale to na razie jeszcze może, jak będą na to środki, tak, finanse, ale to myślę, że to nie jest aż takie najważniejsze, bo najważniejsze dla nas był prysznic. Te dwa prysznice, które są zrobione, czy ta łazienka, żeby ci ludzie mogli godnie się ukąpać, tak, przebrać swobodnie i ogolić, tak, i żeby byli czyści, no. A potrzeby to mamy, no duże potrzeby, tak, no bo tam jeszcze w łazience brakuje nam płytek na ziemię, żeby położyć. To ubrania potrzebujemy jak najbardziej. Koce też potrzebujemy, kołdry, tak, ubrania przede wszystkim, kurtki, czapki, bieliznę, którą też musimy zakupywać, bo bieliznę jednak musimy wyrzucać. To idzie bardzo dużo tego, no t-shirty, jakieś spodnie, tak, swetry. Ciepłą młodzież, tylko męską, tak, bo na razie nie mam. Mieliśmy dwie kobiety, ale już ich nie ma, bo też pojechały do ośrodków. Bo jakby ktoś na przykład chciał, nie wiem, zasponsorować, nie wiem, ciasto na przykład raz w tygodniu, czy zupę ugotować, chętnie. Mamy garnki do tego, dwa takie termosy, które zakupiliśmy specjalnie na zupy. No i oczywiście wsparcie finansowe jest bardzo potrzebne. Oczywiście też jakieś środki chemiczne, typu proszki, czyli jakieś pianki, czyli maszynki do golenia, czy szampony, cokolwiek. Mamy stronę na Facebooku, mamy Kościół Słowo Życia, Służba Miłosierdzia. Tam znajdą Państwo wszystko, czy kontakt do mnie, czy numer konta, jeżeli by ktoś chciał przesłać jakieś datki na przykład. Tu jest apel właśnie, tu jest apel dla ludzi dobrej woli, tak, i dobrego serca, że jeżeli widzicie, czy widzą ludzie po prostu kogoś bezdomnego, kogoś siedzącego na ulicy, nieważne, czy on będzie brudny, czy będzie jakiś tam w jakimś stanie, po prostu kierujcie go do nas, albo nawet przyprowadźcie, żeby mu dać chociaż tą namiastkę takiej godności swojej.
Punkt prowadzony przez Służbę Miłosierdzia Słowo Życia Kalisz otwarty jest w każdą sobotę od godziny 12. Znajduje się przy ulicy Śródmiejskiej 24A, wejście od ulicy Fabrycznej.
takie myśli, których się szuka. Są ludzie, których chętnie się słucha. Są takie chwile, którymi się żyje. Są miejsca, których czasem się kryje. Jest takie światło, co drogę zdradza, i cele, dla których warto być. Są słowa, które chce się powtarzać, i takie, które nie znaczą nic. A za oknem śniegiem pruszy, mroźnym westchnieniem wiatr powietrze ściska. Zielone choinki zmieniają kolor, by poczuć miłość. Wystarczy iskra. Podzielmy się białym opłatkiem, bądźmy przez chwilę we wspólnym domu, a potem z dobrą nowiną pójdźmy tam, gdzie komuś można pomóc. Tajemnice, które czas zdradza, lub w myślach ukryte zmieniają się w pył. Są błędy, które często powtarzam, i zdania, w których nie ma nic. Są historie, których się słucha, i takie, których nie słucha nikt. Początek nigdy końca nie zdradza, a koniec w końcu musi być. A za oknem śniegiem pruszy, mroźnym westchnieniem wiatr powietrze ściska. Zielone choinki zmieniają kolor, by poczuć miłość. Wystarczy iskra. Podzielmy się białym opłatkiem, bądźmy przez chwilę we wspólnym domu, a potem z dobrą nowiną pójdźmy tam, gdzie komuś można pomóc.
Informacje o mszach, spowiedziach, nabożeństwach, rekolekcjach w specjalnej aplikacji Drogowskaz. To aplikacja na smartfona. Dzięki niej działalność parafii zebrana jest w jednym miejscu. Z biegiem lat w jej rozwój zaangażowali się także wierni, którzy często jako pierwsi informują o uaktualnieniach i wykrywają awarie. O ogólnopolskiej aplikacji opowiada kierownik projektu Rafał Witkowski.
Skąd w ogóle pomysł na aplikację? Czy to był impuls, czy to było jednak gdzieś planowane z tyłu głowy? Tym bardziej, że aplikacja już trochę na rynku jest.
Aplikacja rzeczywiście działa od kilku lat. Tak naprawdę od bardzo wielu lat, od kiedy pojawiły się smartfony i od kiedy w smartfonie pojawiły się możliwości wykorzystywania bardzo wielu różnych funkcji. Co mam na myśli? Jak dzisiaj szukam noclegu w obcym mieście, jak chcę wynająć taksówkę, chcę kupić bilet na pociąg, tak naprawdę wszystkiego szukam w telefonie. No i bardzo nam brakowało w tym telefonie informacji o tym, gdzie są kościoły i gdzie do tego kościoła mogę pójść, gdzie jest spowiedź, jeżeli mam taką potrzebę, gdzie jest msza. No i dlatego stwierdziliśmy, że potrzebna jest aplikacja Drogowskaz.
Jakie kościoły są w aplikacji Drogowskaz?
Są 22 diecezje i wszystkie parafie z tych diecezji. Chociaż nie tylko parafie, mamy też wiele kościołów filialnych, rektoralnych czy zakonnych. I to jest ponad 7 tysięcy parafii i ponad 13 tysięcy kościołów, czy takich miejsc, w których odbywają się msze święte. Wdrażamy aplikację Drogowskaz, skorzystając z pomocy diecezji, pobierając od nich dane i też wykorzystując ich kanały komunikacji z księżmi po to, żeby te dane były aktualne, żeby je aktualizować. No i namawiamy kolejnych biskupów, kolejne diecezje do tego, żeby się przyłączyły do tej inicjatywy, jaką jest aplikacja Drogowskaz.
A jakbyśmy mogli wytłumaczyć, w jaki sposób działa aplikacja?
Mam nadzieję, że aplikacja jest bardzo intuicyjna. Na początek wystarczy wpisać Drogowskaz w wyszukiwarkę aplikacji. Można ją sobie pobrać. No i później jak włączamy aplikację, mamy do wyboru kilka opcji. Czy szukamy mszy świętej, czy szukamy po prostu kościoła, czy nabożeństwa, czy spowiedzi. I tam klikając od razu wyświetla nam się lista w najbliższym miejscu i w najbliższym czasie tych rzeczy, które się dzieją. Można kliknąć sobie nawigację, żeby poprowadził nas telefon do tego kościoła. Tu taka ciekawostka, że aplikacja jest najbardziej używana do tego stopnia, że za pierwszym razem, w pierwszym roku w ogóle nam serwery padły. To jest pierwszy tydzień Adwentu, to są roraty. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi korzysta z aplikacji Drogowskaz. Od wielu lat już tak jest, że właśnie wtedy. Prawdopodobnie dlatego, że ludzie szukają tych rorat przed pracą, bliżej miejsca pracy niż w swojej parafii i wtedy to są dziesiątki tysięcy zapytań do aplikacji, no właśnie po to, żeby poszukać tych rorat.
Jaki jest odzew ze strony parafian?
Mamy ponad 100 tysięcy użytkowników, no i widzimy też, że jest używana, ja sam jestem częstym użytkownikiem. Mam takie niedziele, które nazywamy niedzielą z aplikacją Drogowskaz, właśnie kiedy z jakiegoś powodu nie jesteśmy albo nie idziemy do kościoła parafialnego, tylko gdzieś indziej, no to właśnie odpalamy ten Drogowskaz i, no i idziemy tam, gdzie jest nam w danej chwili wygodniej albo tam, gdzie jesteśmy. Także na pewno wierni bardzo dobrze się do tego odnoszą, bardzo chętnie. Tak jak już wspominałem, mamy dużo takich dobrych słów, podziękowań. No, świadectw też czasem o tym właśnie, że coś ważnego się wydarzyło. Nawet mamy taką sytuację, mieliśmy drobną awarię związaną z wprowadzeniem systemu KSeF, który w ogóle popsuł internet, jak wiemy, i to było, przypadło na 2 lutego. 2 lutego to jest też no, święto i przez 2 godziny aplikacja nie działała, tak między godziną 10 a 12 wydawałoby się, że wtedy to nie jest jakiś tam szczególny okres użytkowania aplikacji Drogowskaz, a okazało się, że dużo osób do nas napisało, że aplikacja wtedy nie działa, to znaczy, że oni tam w tej aplikacji chcieli z niej skorzystać właśnie w tym czasie, czyli nawet w takich nietypowych godzinach, być może właśnie przez to, że to było to święto, no ludzie chcą korzystać z tej aplikacji, zauważają, że ona nie działa, my ten problem szybko naprawiliśmy i szybko przywróciliśmy ją do działania.
To jeżeli możemy już tak w sumie końcowo nawiązać też do nazwy aplikacji. Skąd ona się wzięła i też skąd wzięło się hasło Bądź na wierząco?
Bardzo lubię tą nazwę, bo Drogowskaz od samego początku miał być takim narzędziem wskazywania drogi do kościoła, pokazywania drogi do kościoła. Tu od razu wspomnę, że często dostajemy takie zapytania, dlaczego nie zrobimy transmisji online, mszy albo jakichś takich innych rzeczy. Nie chcemy tego robić. Chcemy, żeby Drogowskaz to było narzędzie, które wskazuje drogę do tej żywej wspólnoty Kościoła. Tam też można zresztą znaleźć wspólnoty, różne ruchy. Jest taka zakładka też, gdzie można znaleźć spotkania różnych grup, różnych wspólnot. I Drogowskaz ma prowadzić nas, prowadzić do Boga, prowadzić do wspólnoty, prowadzić do Kościoła. A Bądź na wierząco, to jedna z naszych koleżanek wymyśliła, to z kolei jest takie fajna gra słów. Ta aplikacja w telefonie, która nam pokazuje, że Kościół wokół jest żywy. Ja pamiętam, że jak właśnie uruchomiliśmy tą funkcjonalność związaną ze spotkaniami różnych grup i wspólnot w Poznaniu i każdy zresztą może to dzisiaj to sam sprawdzić, że jak odpalamy wieczorem aplikację Drogowskaz i wyszukujemy spotkania grup, to nagle się okazuje, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy spotykają się danego wieczoru czy danego dnia na różnych spotkaniach, czy to na jakiejś mszy uwielbieniowej, czy na jakimś spotkaniu modlitewnym, czy nawet na jakiejś siatkówce z Panem Bogiem. Są różne pomysły na to, jak spędzić wieczór i tego się mnóstwo dzieje. Mnóstwo ludzi się spotyka i chcemy właśnie, żeby być na bieżąco, żeby być na bieżąco też z tym właśnie, co się dzieje, z takimi rzeczami i żeby angażować się w tego typu inicjatywy.
W kilku słowach, jakie są cele aplikacji?
Żeby pokazywać ludziom Kościół, żeby mogli zawsze do niego trafić, kiedy tylko chcą i żeby mieć narzędzie takiego kontaktu z Kościołem i swoim parafialnym, i tym Kościołem powszechnym.
A jako pierwsza do aplikacji Drogowskaz przyłączyła się archidiecezja poznańska. Teraz w inicjatywę angażują się nawet kościoły z zagranicy, między innymi z Francji.
Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość, a że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic, nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie.
Dlatego uwielbiam tę miłość.
klasztor benedyktynów w Lubiniu w gminie Krzywiń to prawdziwa perła duchowości i skarbnica historii. W okresie międzywojennym trwał tam proces odbudowy życia monastycznego. Z profesorem Antonim Maziarzem, historykiem, autorem książki dokumentującej losy klasztoru benedyktynów oraz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubiniu w latach 1924-1938 rozmawiał Bartłomiej Klubś.
To jest jeden z najstarszych klasztorów na ziemiach polskich. Tradycją z historią sięgającą XI wieku, czyli to już jest 1000 lat przeszłości. No i trwał sobie ten Lubiń ze swoimi wzlotami i upadkami. Myślę, że nawet tych wzlotów było więcej. Do początku wieku XIX. No i wówczas benedyktyni bardzo chętnie łączyli losy Polski z historią swoich dziejów, czyli osiągali szczyt swojego znaczenia wtedy, kiedy Rzeczpospolita była państwem liczącym się i tak jak Rzeczpospolita zniknęła z kart historii, no to i benedyktyni zostali skasowani. Troszeczkę tutaj mamy przesunięcie, gdyby być tak bardziej skrupulatnym, benedyktyńskim, no to kasata Lubinia to rok 1836, już tak po powstaniu listopadowym. No i przez następnych kilkadziesiąt lat, zresztą jak na ziemiach polskich, nie tylko na terenie Wielkopolski, ale i Galicji, bo nie mamy Tyńca i na terenie Królestwa Polskiego, klasztory benedyktyńskie znikają. No myślę, że jest tak znamienne, że w roku 1918 w archidiecezji gnieźnieńskiej funkcjonował jeden klasztor, a w archidiecezji poznańskiej 3 klasztory. W ogóle mówię nie o benedyktynach, tylko o franciszkanach i o bonifratrach, czyli 4 wspólnoty na terenie tych dwóch ważnych archidiecezji. No i przychodzi rok 1918. Jest kilku benedyktynów Polaków w klasztorach, no tych właśnie zagranicznych. Takich benedyktynów, którzy jako swoją ideę postawili odbudowę zakonu, klasztoru na ziemiach polskich. I to są ojciec Józefat Ostrowski, hrabia. Jego przodkowie byli właścicielami Tomaszowa Mazowieckiego, więc ród naprawdę istotny. No i ojciec Klemens Dąbrowski ze średniej szlachty, pochodzący spod Krakowa. Ci dwaj jako właśnie tą swoją ideę stawiają odbudowę klasztoru. Nie od razu trafiają na teren Wielkopolski. Próbują najpierw odzyskać Święty Krzyż, ten spod Kielc, od Gór Świętokrzyskich, bo to był klasztor benedyktyński, no ale tam nie wypaliło. Tam było więzienie, najcięższe w Polsce więzienie i oni nie odzyskali tej skasowanej własności. Natomiast okazało się, że przy poparciu arcybiskupa Edmunda Dalbora, którego tak w ogóle to właśnie w tych dniach teraz obchodzimy stulecie śmierci, przy jego wsparciu ten klasztor się odtwarza.
Ta odbudowa tego klasztoru była trudna?
Trudności było bardzo dużo. Żeby odbudować klasztor, musi być zrealizowanych kilka różnych warunków. Poparcie strony państwowej, kościelnej, no i sami zainteresowani benedyktyni muszą się pojawić. No i się okazało, że to nie jest takie proste. No właśnie klasztor świętokrzyski nie został zwrócony przez państwo polskie zakonowi. Natomiast Lubin, który nie zwracał wcześniej uwagi za bardzo benedyktynów, ojciec Klemens Dąbrowski, kiedy był proszony o to, żeby przyjechać i zobaczyć, co to jest w ogóle ten Lubin, to powiedział, że nie ma czasu na turystykę. Natomiast później, kiedy się okazało, że jednak ten Święty Krzyż, że tak powiem, nie wypali, no to już zaczęto się modlić wręcz o to, żeby ówczesny, dobrze oceniany proboszcz, ksiądz Karol Kiełczewski, ksiądz diecezjalny, żeby on zechciał opuścić tą parafię i przekazać ją pod zarząd benedyktynów. I to miało miejsce właśnie 1 stycznia 1924 roku. A później to już takie codzienne problemy, jak utrzymać tą wspólnotę, z jakich dóbr, jak, w jaki sposób dwóch zakonników, kapłanów ma poprowadzić parafię, która liczy wtedy 6 tysięcy mieszkańców rozrzuconych po 14 wioskach, więc myślę, że dzisiaj z samochodem byłby problem, żeby ogarnąć to duszpastersko, a mówimy o okresie sprzed 100 lat, także tu wyzwania były naprawdę duże.
Jak wyglądało wówczas życie mnichów?
No właśnie, bo przede wszystkim trzeba przypomnieć i pamiętać, że mówimy o benedyktynach, a benedyktyni nie są wspólnotą, nie są zakonem kaznodziejskim. Rolą benedyktynów jest szerzyć wiarę i naukę, kulturę, łączyć te różne wyzwania. No i myślę, że w ciągu tych 15 lat udaje im się, bo tworzą w Lubiniu chociażby Muzeum Ziemi Kościańskiej. Myślę, że jedno z ważniejszych wtedy tego typu instytucji na terenie Wielkopolski Południowej, tak to określmy. Ojciec Klemens Dąbrowski zajął się tłumaczeniem reguły na język polski, to jest wtedy tak no, ceniony tekst, bo jako pierwszy to zrobi w takim języku już współczesnym. Ojciec Ostrowski jest świetnym bibliofilem, bibliotekarzem też. Zgodnie z tradycją, klasztor to ma być takie lokalne centrum kultury, z biblioteką, z muzeum i Lubiń takim miejscem się staje.
Lubi pan odwiedzać to miejsce, ten klasztor?
No właśnie to nie wiem, czy pan świadomie, czy nie, ale pan nawiązał do hasła reklamowego sprzedwojennego. Lubię być w Lubiniu. No powiedziałbym, że przyjeżdżam tam ze względów zawodowych, bo jest to archiwum, a historyk bazuje na źródłach, ale tak, trzeba powiedzieć, że lubię być w Lubiniu. W Tyńcu zresztą też. W Lubiniu jest spokój. Jeżeli ktoś szuka wyciszenia, ja nie twierdzę, że w Tyńcu się nie da go osiągnąć, to niewątpliwie też nad Wisłą można odpoczywać. Natomiast Lubiń ma swojski klimat, rzeczywiście można się zatopić w tej ciszy, spokoju, benedyktyńskim rozważaniu. Także w imieniu, myślę, przełożonych zapraszam na rekolekcje, na jakieś dni skupienia, bo to wszystko tam się dzieje ciągle.
w dzisiejszych czytaniach Ewangelii sporo wysoko zawieszonych poprzeczek, komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. W wielu domach funkcjonuje taki zwyczaj jak podział obowiązków domowych. Jedna osoba sprząta łazienkę, ktoś inny wynosi śmieci, jeszcze ktoś odkurza. W klasztorze taki podział jest wręcz konieczny, każdy musi mieć swój konkretny obszar odpowiedzialności i trzeba uczciwie powiedzieć, taki system naprawdę ułatwia codzienne życie i pozwala w miarę sprawiedliwie podzielić pracę. Choć oczywiście każdy z nas ma w sobie mniejszy lub większy opór materii, czyli zwyczajne ludzkie lenistwo. Jest taki dość zabawny, ale i bardzo trafny przykład z filmu Chłopaki nie płaczą. Jest tam scena, w której do mieszkania dwóch młodych ludzi dzwoni dzwonek i jeden mówi do drugiego: nie możesz się podnieść i otworzyć? A ten odpowiada: ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Czyli w wolnym tłumaczeniu: ja już swoje zrobiłem, teraz daj mi spokój. I mówię o tym dlatego, że bardzo kojarzy mi się to z dzisiejszą Ewangelią, z fragmentem kazania Pana Jezusa na górze. Jezus tłumaczy prawo, ale robi to w bardzo charakterystyczny sposób. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. I mówi rzeczy bardzo wymagające, rozszerza istniejące przepisy, a kończy to wszystko zdaniem, które brzmi naprawdę mocno. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Większa niż sprawiedliwość tych, którzy byli jakimś wzorem niedoścignionym. To są słowa, które mogą trochę niepokoić, ale kiedy ich słucham, to mam wrażenie, że Jezus dotyka właśnie tego sposobu myślenia. Zrobiłem swoje, dajcie mi spokój. Tak myśleli faryzeusze, byli przekonani, że skoro wypełnili prawo, to wszystko jest w porządku, mają święty spokój przed Bogiem. Problem polegał na tym, że taka postawa nie prowadziła ich do rozwoju, ani człowieczeństwa, ani miłości. Bo prawo Boże nie jest po to, żebyśmy tylko coś odhaczyli, to nie jest lista zakazów i nakazów, ale to jest instrukcja, jak żyć miłością. Postawę faryzeuszów można porównać do myślenia: posprzątałem, zrobiłem swoje, ściszyłem telewizor, teraz dajcie mi spokój. I w pracy, owszem, da się tak funkcjonować, ale w domu już nie bardzo. Bo w domu nie chodzi tylko o obowiązki, chodzi o relacje, o więź, zaufanie, rozmowę, przebaczenie, bycie razem. I tego się nie da zadekretować. Zdanie: rozmawiałem z tobą już 35,5 minuty, teraz daj mi spokój, brzmi przecież absurdalnie. I mam wrażenie, że dokładnie to chce nam dziś powiedzieć Pan Jezus. Nie wystarczy wypełnić przykazania. Miłość to zawsze coś więcej. Miłość to nie jest minimalizm, to nie jest wyrachowanie. To nie jest handel. Ja zrobię swoje, a ty zrób swoje. Miłość to także to wszystko, co wydarza się pomiędzy, często niewidoczne, niewymierne, nie do policzenia. Dlatego Jezus proponuje inne podejście do prawa. To nie jest pytanie, jak to obejść, ale pytanie, co mogę zrobić, żeby było więcej dobra. I to niestety rzadko daje święty spokój, częściej wymaga codziennej pracy, uważności na drugiego człowieka i ciągłego przebijania się przez własny egoizm i wygodę. To bywa trudne, czasem nawet bolesne, ale wierzę, że to jest jedyna droga do życia, która naprawdę daje satysfakcję. To właśnie jest sprawiedliwość większa niż sprawiedliwość faryzeuszów. Nie kurczowe trzymanie się przepisów, ale traktowanie prawa Bożego jako drogi do szczęścia. Pierwsze czytanie z Księgi Syracha mówi dziś bardzo jasno: położył przed tobą ogień i wodę, przed tobą życie i śmierć. Co wybierzesz, to będzie ci dane. To do nas należy decyzja, w którą stronę pójdziemy. W stronę życia, miłości i spełnienia, czy w stronę pustki i pozornego, świętego spokoju. I zobaczmy, że tu nawet alternatywą nie jest wypełnianie albo niewypełnianie przykazań, ale alternatywy są dwie. Albo wypełniam przykazania z lęku, mechanicznie, z przymusu, albo przyjmuję je jako moją drogę życia, moją własną, która mnie pociąga, która mnie inspiruje i którą naprawdę chcę iść. W dzisiejszej Ewangelii padają też bardzo mocne słowa o wyłupieniu sobie oka, odcinaniu rąk, jeśli są przyczyną grzechu. Oczywiście w tej hiperboli, przesadni, Jezus nie zachęca do dosłownego okaleczenia się, ale przypomina, że droga Ewangelii czasem boli, że wierność Bogu, wierność miłości bywa trudna, bo jak pisze święty Paweł, ciało chce czegoś innego niż duch, jest to rozdarcie w człowieku. Pytanie więc brzmi, jak wiele jestem gotów poświęcić dla Ewangelii? Czy nie usprawiedliwiam zbyt łatwo swoich słabości, braku pracy nad sobą? Czy potrafię radykalnie odciąć się od złych skłonności? Może na początek warto zacząć od czegoś małego, na przykład od próby rezygnacji z osądzania innych w myślach. To też jest droga nawrócenia, też wymagająca wysiłku, ale przecież wszystkie rzeczy dobre i piękne zawsze go wymagają. Piękne może być również całe nasze życie i do takiego życia zaprasza nas dziś Pan Jezus. Ono będzie o tyle piękne i dobre, o ile będzie zgodne z tym, co On mówił, czego nas nauczał i przede wszystkim jaki przykład życia nam zostawił. Dobrego tygodnia, szczęść Boże!
To był ojciec Dawid Grześkowiak i komentarz do Ewangelii. Tradycyjnie na zakończenie naszego programu. I to także słowa, które warto wziąć sobie do serca na nadchodzący tydzień. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.
sobie. Pozwól mi choć raz przy nim znowu ogrzać się.